Przypomnę wam fakt z ostatniego naszego wydania właśnie Faktów RMF FM. Decyzją kapituły dron został słowem roku 2025. To jest wynik 15 edycji konkursu organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Fundację Języka Polskiego. No i rzeczywiście to słowo dron było bardzo, bardzo znaczące. Jest nadal, ja wam tylko przypomnę wydarzenia z ubiegłej nocy. W nocy 8 stycznia szerokie ataki rosyjskich dronów spowodowały masowy blackout w ukraińskich regionach Zaporoża i Dniepropetrowska. Linie energetyczne zostały uszkodzone, co spowodowało zakłócenia systemów alarmowych i służb ratunkowych. Część obszarów pozostaje bez prądu, a infrastruktura jest uszkodzona. Ukraina zdołała częściowo przywrócić zasilanie w Zaporożu, ale sytuacja w Dnieprze i Dniprokrzyżu jest nadal trudna. Widzimy, co potrafią drony. Spójrzmy, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim. Sprawdźmy, gdzie toczą się obecnie najcięższe walki. Z nami jest generał brygady dr Jarosław Kraszewski. Witam serdecznie, panie generale.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Panie generale, co jest dzisiaj właśnie takim kluczowym pojęciem na tej wojnie? Dron to jest nadal ta broń szczególnego rodzaju?
Wie pan, de facto są dwa takie pojęcia. Po pierwsze to jest żołnierz, po drugie to jest drony, ja wolę bezpilotowiec, bo to bardziej taka zaawansowana maszyna i która jest nowym środkiem powoli zmieniającym współczesne i przyszłe środowisko pola walki.
No właśnie, skoro mowa o środowisku, to dron pochodzi od słowa truteń tak naprawdę. Czy to jest, czy ten dron, ten truteń będzie nas jeszcze tutaj na wschodzie, na Ukrainie długo nękał?
No będzie nękał, dopóki ta wojna nie zostanie definitywnie zakończona, ponieważ są to w tej chwili tanie środki, mówię o tych typowych FPV-kach, bo te platformy, które latają na dłuższe odległości, one są trochę bardziej kosztowne, jeżeli chodzi o nakład finansowy i trochę bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o technologię. Nie zmienia to faktu, że w obu przypadkach mamy do czynienia właśnie z początkiem nowej ery, gdzie będziemy mieli do czynienia z coraz większą robotyzacją środków walki i ich autonomią.
Coraz więcej bezzałogowców, prawda? Robotów, tak, komputeryzacja, tak, to jest tak, ta przyszłość, tak, prawda? A jak pan widzi nową erę, erę pokoju? Ma pan nadzieję na to, że ta era nastąpi w końcu?
Jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie.
Ja chciałbym zapytać pana o tę erę pokoju, nową erę. Czy pan wierzy w ogóle, że ten pokój, czy rozejm, jak się ostatnio mówi, nastąpi?
Wie pan co, wierzę w to, że w tym roku nastąpi zawieszenie broni. Wierzę w to, że w tym roku strony przystąpią do ciężkich, bo ciężkich, ale i trzeba być realistą, długotrwałych negocjacji, no bo tak, jedna strona chce stanu taki, jaki jest na dzień dzisiejszy, mówię tu o Federacji Rosyjskiej, Ukraina chce przywrócenia stanu granic sprzed 2014 roku.
No Rosja nie bardzo chce tego status quo, tak mi się wydaje, panie generale, bo oni chcą więcej. Oni nawet chcą tych terenów, gdzie jeszcze, których jeszcze nie zdobyli.
Wie pan, to wszystko idzie o dostęp do zasobów metali ziem rzadkich i tak. Decydującą rolę w tym wszystkim będą miały Stany Zjednoczone. To one będą dyktowały warunki, na jakich, no nazwijmy to kolokwialnie, ktoś się dorwie do eksploatacji tych zasobów metali ziem rzadkich i to od Stanów Zjednoczonych i ich relacji z Chinami będą zależały warunki, na jakich strony ostatecznie dokonają uzgodnienia, jeżeli chodzi o zatrzymanie, definitywne zakończenie działań wojennych na Ukrainie.
Pan, panie generale, poruszył sprawę tej wojny gospodarczej, prawda, i dyplomacji, a ja zapytam o tę wojnę kinetyczną, prawda? Kto ma teraz przewagę na froncie? Która strona? Rosjanie czy Ukraińcy?
Wie pan, trudno w tej chwili powiedzieć, bo to jest tak, dzisiaj mają Rosjanie, jutro mają Ukraińcy i ta sytuacja, jak to na wojnie, bardzo często się zmienia. Bolączką Ukraińców jest brak ludzi, ale ten brak ludzi też dotyka Federację Rosyjską, na szczęście. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców, jest to na nieszczęście, bo Jeżeli Ukraińcy mieliby możliwość prowadzenia nowych formacji wojskowych, wyszkolonych, przygotowanych do podjęcia działań bezpośrednich, to byśmy mieli zupełnie inny obraz tego konfliktu. Jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, no 2025 rok to straty przeszło 250 tysięcy żołnierzy. Postęp niewielki, praktycznie zajęli kilka wiosek i dwa albo trzy miasteczka, które z punktu widzenia operacyjnego, strategicznego nie wnoszą nic do toczących się działań. I taktyka powtarza się z poprzednich lat. Okres zimowy jest pewnego rodzaju stagnacja w działaniach bojowych. Jest to wymarzony czas dla Rosjan, żeby wykonywali właśnie uderzenia, to co pan na wstępie wspomniał, na elementy infrastruktury krytycznej dedykowane właśnie dostarczanie prądu, dostarczanie ciepła.
No właśnie, mamy zimę,
generalnie
to jest
chodzi o to,
kluczowe,
żeby
prawda?
Złamać dalej Ukraińców, tak. Dalej ich łamać i tak dalej, i tak dalej.
Czyli oprócz tych słów kluczy, o których mówimy, to znaczy słowo dron, słowo żołnierz, to jest jeszcze kwestia innego słowa klucza, słowa prąd, słowa gaz, elektrownia. To jest też bardzo znaczące, prawda?
Ciepło.
Ciepło. To też mogłoby być słowo roku, prawda? 2025 i niestety także tego sezonu, który teraz obecnie mamy. A jeśli chodzi o sprawy wojskowe, pan mówi o tych problemach dotyczących żołnierzy. A co jest większym problemem? Brak żołnierzy czy braki w wyposażeniu ukraińskiej armii?
Jedno i drugie. No, na pierwszym miejscu oczywiście jest brak żołnierzy. W drugim miejscu jest braki w wyposażeniu, chociaż te braki są coraz mniejsze, bo mimo wszystko Ukraińcy robią wszystko, żeby reaktywować i udaje im się to na szczęście, swój własny przemysł zbrojeniowy. Produkują nawet, są w stanie sprzedawać niektóre asortymenty uzbrojenia.
No właśnie te drony, o których mówimy tutaj, które są takim refrenem naszej rozmowy. Tak.
No nie tylko, ale i systemy rakietowe i tak dalej, więc tutaj idzie to ku dobremu. No bolączką są systemy zakupowe. Nie dopracowano wzorca, który byłby na tyle elastyczny, na tyle szybki, na tyle dawałby gwarancję przepływów pieniężnych, żeby te pieniądze w jakiś tam sposób dziwny nie znikały.
No właśnie, pan to tak eufemistycznie bardzo nazywa, tak delikatnie, no powiedzmy wprost, no szaleje korupcja na Ukrainie, prawda? Ona wprawdzie jest
tak,
gdzieś tam
próbuje
tłumiona,
się różnych
ale...
sposobów. Próbuje się właśnie różnych sposobów. Ja kiedyś na konferencji międzynarodowej zaproponowałem w obecności generała Hodgesa, żeby taką agencję zakupową stworzyć w Polsce, skoro jesteśmy głównym hubem i długo jeszcze pozostaniemy tym hubem logistycznym. Niech ta agencja tutaj funkcjonuje. Agencja oczywiście w obsadzie międzynarodowej. Główny prym wiodą Amerykanie, nie wiem, Niemcy, Francuzi, Polacy. A Ukraińcy składają tylko tak zwane requesty, co im na daną chwilę jest potrzebne do tego, żeby skutecznie prowadzić działania bojowe. No niestety,
czyli musiałby być ten
tak
parasol ochronny, antykorupcyjny, nie tylko ze strony służb ukraińskich, prawda, ale tej międzynarodowej obsady.
Tak, ja uważam, że to jest jak najbardziej racjonalne. Skoro i tak jesteśmy jako ten kraj przyfrontowy tym dostarczycielem, przez nas idzie cały tranzyt tych środków, to niech to dalej i tak idzie, tylko przerzućmy tą agencję, tam to się nazywa DPA, Defense Procurement Agency, może i nawet zmieniono nazwę, ale do tej pory DPA funkcjonował. Niech ona będzie tu u nas, w obsadzie międzynarodowej, niech się to ci ludzie, którzy się znają na zakupach i mogą to robić bardzo szybko, sprawnie, niech dbają o to, niech dbają o łańcuchy dostaw logistycznych, czyli transport do właściwej destynacji na terytorium Ukrainy, a rozliczenia finansowe niech idą pomiędzy tutaj środowiskiem agencja i ci, którzy dają to wsparcie, udzielają pożyczek. A
żeby nie było
nie
takich afer jak ta sprawa pod kryptonimem Midas, prawda? Kiedy królowie korupcji zamieniali wszystko w złoto dla siebie. Tak.
Dokładnie, dokładnie.
Panie generale, tu mówimy o tym pana pomyśle, prawda, żeby żeby ten hub taki też czuwający nad dostarczaniem broni Ukrainie był w Polsce. A co pan sądzi o naszym uczestnictwie zbrojnym? No, chodzi mi o te siły, prawda? No nie jesteśmy w tej koalicji chętnych, prawda? Zbyt chętnych do tego.
Nie, tu już pan redaktor myli. Jesteśmy w koalicji chętnej.
Ja mówię, w tych chętnych do końca, żeby tam te wojska umieścić na Ukrainie. A tak to właśnie chciałem określić.
Ja dalej stoję na tym samym stanowisku. Polski żołnierz nie powinien tam jechać. My powinniśmy właśnie stanowić tą podstawę, rozszerzyć tą podstawę logistyczną o wykorzystanie naszej bazy szkoleniowej, a mamy jedną z lepszych baz w Europie, chociażby poligony.
Ale mówimy cały czas o naszym terytorium, dlatego mówiłem o tej koalicji chętnych do umieszczenia tam sił zbrojnych. Co pan myśli w ogóle o tym pomyśle, żeby zachodnie siły pokojowe tam właśnie w Ukrainie sprawowały taką kontrolę nad tym procesem już po zawarciu rozejmu?
No, wie pan, jeżeli dojdzie do, tak jak mówiliśmy wcześniej, do zawarcia tutaj zawieszenia broni czy wstrzymania jakichkolwiek działań bojowych, no to żeby się nie powtórzyła sytuacja po 2014 roku, porozumienia mińskie i tak dalej, i tak dalej. Szereg inicjatyw, żołnierze natomiast zginęli codziennie i po obu stronach, no, zdecydowanie więcej po stronie ukraińskiej. I w tej chwili tylko wprowadzenie żołnierzy daje gwarancję, no bo po 2014 roku ONZ podjął i realizował wysiłek, nawet mój kolega był tam kilkukrotnie na Ukrainie, no ale to są, wie pan, no cywile nieuzbrojeni, wyposażeni tylko w podstawowe środki łączności, obserwowania tego, co się...
Czyli siły zbrojne bezzębne tak naprawdę, taka policja bez specjalnych...
No to urzędnicy, których tam wysłano i oni tego pilnowali, ale to nie to miejsce. Dobrze, że chociaż to było, a tutaj w tej sytuacji, gdzie Putin zasadniczo ma głęboko w poważaniu, co Zachód i Stany Zjednoczone próbują zrobić, na wprowadzenie międzynarodowego kontyngentu jawi się być rozwiązanie gwarantującym zachowanie i utrzymanie warunków zawieszenia broni.
Tylko że Rosja już formalnie ostrzegła, że jakiekolwiek zagraniczne wojska na Ukrainie zostaną uznane za cele bojowe.
Nie, Rosja wiele rzeczy nas ostrzegała i o użyciu broni jądrowej i tak dalej.
Pan by tu bagatelizował, to jest takie eskalowanie tylko w słowach, tak?
Dokładnie, jest propaganda kremlowska. Nie wolno to z tego absolutnie odłożyć do lamusa. No, trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy, że może się przyczynić taka sytuacja do wzmożonej działalności dywersyjnej i rozwiązaniem tego jest włączenie żołnierzy amerykańskich, bo włączenie żołnierzy amerykańskich do składu takiego kontyngentu daje tą, nazwijmy, 90% pewność, że nikomu nic się nie stanie, no bo wtedy po tych ostatnich przypadkach wenezuelskich, nazwijmy to tak, Rosjanie będą się obawiali podjęcia jakichkolwiek działań, w wyniku których przypadkową ofiarą mógłby być żołnierz amerykański.
Czyli można wyciągnąć z tego taki wniosek, że tak naprawdę te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to są gwarancje amerykańskie, pod egidą NATO na przykład, ale generalnie Stany Zjednoczone muszą tutaj nawet, nie wiem, w tej formule boots on the ground, tak? Że tam będą na miejscu,
Boots on the ground, heart and mind, tu można, ale boots on the ground to jest jak najbardziej...
Fizyczna obecność, tak.
Tak, nie czarujmy się, jest to potęga i ta potęga daje ten parasol ochronny.
Ja o to pytam, panie generale, bo prezydent Zełenski zdradził dzisiaj, że to porozumienie w tej sprawie właśnie ukraińsko-amerykańskie jest w zasadzie gotowe, prawda?
Tak.
Jak ono mogłoby wyglądać? I czy Rosja to przyjmie, zaakceptuje? To jest chyba kluczowe
tutaj. Wie pan, ja podejrzewam, że Wenezuela pokazała Rosji, że prezydent Trump się nie zawaha, skoro kładł na stole różnego rodzaju propozycje. Rosja wysłuchała, wyszła z sali konferencyjnej i dalej robiono to, co robi się dalej na, na, na Ukrainie, więc...
Czyli od tych negocjacji na Lasce właściwie Rosja cały czas, przepraszam, grała w durnia, tak? Z całym globem.
Tak, tak, tak. I to było takie robienie dobrej miny do zupełnie innej gry, którą administracja Putina prowadziła i dalej prowadzi. I tylko właśnie podejście siłowe, takie podejście radykalne jest tak. w stanie...
Marchewka się skończyła, ich... teraz pora na kij, prawda?
Znaczy, na kije,
Wenezuela to jedna, a ten abordaż na statek rosyjski to też mogło wywrzeć takie wrażenie?
Tak, to było... No nawet nie byliście w stanie tam przyjść waszymi okrętami i zrobić cokolwiek.
Możecie sobie jesteśmy pokrzyczeć najwyżej.
Dokładnie, jesteśmy w stanie reagować wszędzie. Jeżeli tam użyto łącznie siłami kosmicznymi i tak dalej, no to tutaj jest duży pokaz siły, sprawności działania, chociaż ja mówię, że tą już czarną robotę wyciągnięcia pary prezydenckiej nasz Grom by zrobił zdecydowanie szybciej, ale to już tylko i wyłącznie.
Czyli Grom jest lepszy niż Delta Force, tak?
Moim zdaniem tak, ale to pewnie się narażę Amerykanom, ale wolę mieć szacunek u naszych gromików niż u Delta Force, patriotyzm. I prezydent Trump prowadzi, to jest skrupulatnie ułożony plan gry. To jest po kolei odcinanie tych, z którymi Federacja Rosyjska w tej chwili dealuje mimo nałożonych sankcji.
Czyli presja na Chiny, presja na Indie, prawda, presja na Turcję też, no bo to są też takie kraje, które...
Tak, tak, ale wie pan, to chodzi generalnie o to, żeby cena baryłki, nazwijmy to zachodniej, była niższa od ceny baryłki rosyjskiej. I to będzie początek śmierci gospodarczo-ekonomicznej Federacji Rosyjskiej. Mhm.
Czyli oprócz tej przewagi na froncie, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, warto także po prostu Rosję energetycznie głodzić.
Dokładnie, dokładnie. To o to chodzi, bo sankcje one przyniosły zamierzony skutek, ale to nie jest
ograniczony
ten skutek, którego wszyscy by oczekiwali. No i teraz takie definitywne przecięcie tętnicy, czy aorty, jak to woli, ja nie znam się na medycynie aż tak, to będzie właśnie doprowadzenie do obniżenia ceny baryłki zachodniej i skłonienie całego świata do kupowania właśnie tej ropy, a nie innej ropy.
Czy tak można podsumować, że są jakby takie trzy elementy tej wojny, o której teraz mówimy? To znaczy, z jednej strony to jest taka fizyczna wojna, kinetyczna, czyli mamy tutaj obraz pięści, prawda, która bije po twarzy. Mamy taki układ finansowy, nazwijmy, czyli te wszystkie sankcje wymierzone w Rosję, czyli taki atak na system nerwowy, nazwijmy. A pan teraz tutaj mówi na ten krwioobieg energetyczny jeszcze, prawda? To jest to ostateczne cięcie? Będzie, tak?
Nie wiem, czy ostateczne cięcie. No ostateczne cięcie to w końcu jak społeczeństwo, tylko w szerokim zakresie rosyjskim dowie się, co, dlaczego poginęli ich synowie, ojcowie, mężowie, bracia na Ukrainie, dowie się, dlaczego tak się stało. No i pewnikiem dojdzie do zamieszek, może i nawet zmiany u sterów władzy na Kremlu.
No, czyli final cut, taki... to ostateczne cięcie, to będzie dostarczenie odpowiedniej wiedzy społeczeństwu rosyjskiemu, tak? A jeszcze tak na koniec, widzi pan
tak
to w szczegółach?
Wydaje,
w jaki
tak
sposób dotrzeć
wydaje.
Do tego społeczeństwa, które przecież jest cały czas tak, nie dość, że inwigilowane, to jeszcze poddawane takiej niesamowitej presji propagandowej, że tam chyba ciężko do tych umysłów dotrzeć.
No ciężko jest, zwłaszcza, że nie jest to państwo o takim poziomie nasilenia internetu, dostępu do tych mediów, wolnych mediów, które mogą wyrażać różne opinie i to będzie takie moim, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, mission impossible, ale no, trzeba podejmować wszelkiego rodzaju działania, żeby właśnie te krwiobiegi po kolei odcinać, odcięto dostarczanie dronów, właśnie ataki Stanów Zjednoczonych na Iran. Teraz pierwsze kroki, poważne kroki w celu zachwiania rynkiem paliwowym na niekorzyść Federacji Rosyjskiej. Trzeci krok, który ja upatruję w tym, co robi prezydent Trump, to jest Grenlandia, czyli zwiększenie tutaj czujności Stanów Zjednoczonych i NATO na tym szlaku, nazwijmy to północnym.
Zamrożenie tak, aktywności rosyjskiej i chińskiej tam na północy, tak?
Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
Bardzo dziękujemy, panie generale.
Proszę bardzo.
Generał brygady dr Jarosław Kraszewski był gościem Radia RMF 24. No mamy taki całościowy obraz tej rozgrywki globalnej. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia życzymy.
Panie się również.
Nisko. Tu Radio RMF 24. Wasza internetowa sieć radiowa.